Witam i zapraszam na przegląd najważniejszych, najciekawszych sportowych wydarzeń minionego tygodnia. A dziś w programie wielki sukces Asekoresowi Rzeszów i awans Jastrzębskiego Węgla do finału siatkarskiej Champions League. Inauguracja sezonu żużlowego 2024 w naszym kraju oraz półfinał barażowy piłkarskiej reprezentacji Polski w walce o wyjazd na tegoroczne Euro. Jestem pewien, że każdy z Was znajdzie w tej audycji coś dla siebie. Zaczynamy! Oczywiście jeszcze dla porządku winien jestem przedstawienie tzw. osób funkcyjnych. Za sterami tradycyjnie Bartosz Rabenda, a mówi do Was jak zwykle Piotr Zaborowicz. Ostatnie tygodnie dla polskiej siatkówki klubowej na arenie międzynarodowej są po prostu genialne. Trzy tygodnie temu projekt Warszawa sięgnął po Puchar Challenge. Przed tygodniem Asekoresowia Rzeszów wygrała w Lüneburgu pierwsze finałowe spotkanie Pucharu Konfederacji. W minionym tygodniu w legendarnej hali na Podpromiu odbyło się rewanżowe spotkanie. Przypomnę, że na wyjeździe popularni resowiacy triumfowali 3-0. Mimo braku w składzie Stefana Boye. Tym razem na rewanżowy mecz trener trzeciego zespołu ubiegłego sezonu Plus Ligi Gianpaolo Medea miał francuskiego atakującego do swojej dyspozycji i Resowia rozpoczęła rewanżowe spotkanie w pełnym składzie. Rzeszowianom do triumfu w rozgrywkach Pucharu Konfederacji potrzebne było wygranie dwóch setów. Początek był bardzo wyrównany. Żaden zespół nie potrafił uzyskać wyraźniejszej przewagi. Nerwy jako pierwsi opanowali Niemcy, którzy osiągnęli 3-punktową przewagę. W kilku kolejnych akcjach ten dystans nie zwiększał się. Ale co doświadczenie, to doświadczenie. Skuteczne ataki Boye, Fabiana Drzyzgi, TJ Defalco i Karola Kłosa konsekwentnie pozwalały rzeszowianom odrabiać straty, aż wreszcie podopieczni Medejego wyszli na prowadzenie. Punktowa seria gospodarzy na ekipie niemieckiej nie robiła żadnego wrażenia. Ci nadal konsekwentnie grali swoje. O tym, kto wygra pierwszego seta, zdecydowała gra na przewagi. W niej górę wzięło większe doświadczenie drużyny rzeszowskiej. Blok Kochanowskiego, a następnie skuteczny atak Boye dały rzeszowianom wygraną w pierwszym secie 27-25. Drugi set miał bliźniaczy podobny przebieg. Na początku wyrównana gra, później inicjatywę przejęli Niemcy. Tym razem ich dominacja nie trwała zbyt długo. Od remisu po 11 rzeszowianie wrzucili wyższy bieg, popisując się kilkoma udanymi czepami, czyli grą blokiem. Niemcy starali się jeszcze walczyć, ale w końcówce byli już tylko tłem dla świetnie grających rzeszowian. Seta zakończył efektowny blok Jakuba Kochanowskiego 25-18 dla Resowi i polski zespół mógł świętować zdobycie Pucharu Konfederacji. Oczywiście mecz trzeba było jeszcze dokończyć. Na trzeci set oba zespoły wyszły w przemeblowanych składach. Mimo to rzeszowianie grali konsekwentnie swoje, a Niemcy nie byli już tak groźni jak w pierwszych dwóch setach. Trzecią partię Asekoresowia wygrała 25-22, całe spotkanie 3-0 i sięgnęła po Puchar Konfederacji, osiągając największy sukces w swojej historii w międzynarodowych rozgrywkach. Uwaga sympatyków siatkówki potem przeniosła się do Turcji, gdzie rewanżowy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów rozegrał Jastrzębski Węgiel. Przypomnę, że przed tygodniem mistrzowie Polski pokonali bez straty seta we własnej hali turecki Ziraatbank Ankara. Rewanż miał być drogą przez mękę. Nie dosyć, że w Turcji jest specyficzna publiczność, to jeszcze gospodarze wystąpili w pełnym składzie, bowiem do drużyny po kontuzji wróciła największa gwiazda, Matthew Anderson. Początek meczu dla doświadczonego Amerykanina nie był łatwy. Najpierw nie przyjął zagrywki Rafała Szymury, a potem został zablokowany przez Jeana Patriego. Od początku mecz miał wyrównany przebieg. W końcówce gospodarze mieli 4 piłki setowe. Jastrzębianie każdą z nich obronili. Później to mistrzowie Polski mieli szansę na skończenie tej partii. Wojnę nerwów lepiej wytrzymali mistrzowie Polski, którzy triumfowali w pierwszym secie aż 34-32. Drugi set bliźniaczo podobny. W końcówce inicjatywę przejęli Turcy. Prowadzili 24-22 i wydawało się, że doprowadzą do remisu. Zamiast tego była znów walka na przewagi. Tym razem nie tak długa i nie tak wyczerpująca. 27-25 dla mistrzów Polski i Jastrzębski Węgiel tym sposobem awansował do finału Ligi Mistrzów. Kolejne sety oba zespoły rozegrały w rezerwowych składach. Trzecia partia zdecydowanie wygrana przez Zirat do 16, czwarta do 21. Piąty set to pokaz niesamowitej skuteczności Jastrzębskiego Węgla. Podopieczni Marcelo Mendesza byli lepsi niemal w każdym siatkarskim elemencie. Triumfowali 15-7 w całym spotkaniu 3-2. Rywalem Jastrzębian w finale będzie Itas Trentino, który w rewanżu przegrał z Kłodziny Lubecz-Witanowa 2-3, ale dzięki dwóm wygranym setom awansował do decydującego spotkania. Finałowe starcie pomiędzy Jastrzębskim Węglem a Trentino odbędzie się w Turcji 5 maja. Wszystkie europejskie puchary klubowe dla polskich drużyn w siatkówce? Biorę to w ciemno. Myślę, że nie tylko ja. Przyznam się szczerze, że na wyemitowanie tego charakterystycznego sygnału najbardziej czekałem, przygotowując dzisiejszy program. Wreszcie zainaugurowano sezon żużlowy Anno Domini 2024. Otworzyło go jak co roku kryterium asów polskich lig żużlowych imienia Mieczysława Paukarda. Czołowi polscy, nie tylko polscy zawodnicy, stawili się w Bydgoszczy w 35. edycji tej prestiżowej imprezy. W pierwszych wyścigach przeważnie o wszystkim decydował start i pierwszy wiraż. Pierwsze duże emocje pojawiły się w wyścigu piątym, gdy kapitalny pojedynek stoczyli jadący w kasku czerwonym Krzysztof Buczkowski i Bartosz Zmarzlik w białym. Od startu prowadził popularny Buczek. Wychowanek klubu z Grudziądza odpierał ataki czterokrotnego mistrza świata, ale na ostatnim okrążeniu Zmarzlik wyprzedził popularnego Buczka i zainkasował 3 punkty. Od początku zawodów imponującymi startami i jazdą na dystansie imponował Szymon Woźniak i po dwóch seriach startów obok Zmarzlika był niepokonany. Bieg dziewiąty otwierający trzecią serię był rozgrywany trzykrotnie. Najpierw na pierwszym łuku upadł Woźniak. Sędzia zawodów pan Krzysztof Mejze dopuścił całą czwórkę do powtórki. W drugim podejściu Woźniak został początkowo wykluczony za dotknięcie taśmy. Jak się okazało, po powtórkowej analizie szybciej w taśmę wjechał Jason Doyle. Arbiter był więc zmuszony zmienić decyzję i wykluczyć Australijczyka. W trzecim podejściu, które odbyło się bez problemów, Woźniak wygrał start i pognał do mety po 3 punkty. W dziesiątym biegu po kolejną trójkę sięgnął Zmarzlik i kibice zacierali ręce na bezpośrednie starcie obu panów. Do owego doszło w wyścigu 15, w czwartej serii startów. Obaj stanęli na skrajnych polach. Woźniak przy kredzie, Zmarzlik pod bandą. Oczekiwanej walki obu zawodników jednak nie było. Zmarzlik wygrał start i nie dał szans rywalom. Woźniak nieoczekiwanie spóźnił wyjście spod taśmy. Nie dosyć, że nie nawiązał walki ze Zmarzlikiem, to jeszcze musiał oglądać plecy Mateusza Szczepaniaka i Dominika Kubery. Po tym biegu było jasne, że Zmarzlikowi do wygranej w kryterium wystarczy zdobycie jednego punkciku w ostatnim wyścigu. Zmarzlik nie zamierzał być minimalistą, wygrał swój ostatni wyścig i w znakomitym stylu z kompletem punktów sięgnął po wygraną w kryterium. Przed ostatnią serią startów aż 4 zawodników miało szansę na drugie miejsce. Ostatecznie drugi stopień podium przypadł Szymonowi Woźniakowi, który wygrał swój ostatni start. Po 20 wyścigach po 10 punktów mieli na swoim koncie Artiom Łaguta i Jason Doyle. Zgodnie z regulaminem o tym, kto zajmie trzecie miejsce, rozstrzygnął wyścig dodatkowy. W nim górą był Rosjanin z polskim paszportem i to Łaguta zajął trzecie miejsce w całych zawodach. Posłuchajmy, co po zawodach powiedział Szymon Woźniak.
Wiadomo, jest to dopiero początek sezonu. Tak naprawdę dla mnie były to pierwsze starty w ogóle spod taśmy w tym roku. Nie udało mi się wcześniej na treningach postartować z taśmy, także cieszę się, że mam już te pierwsze zawody za sobą i udaje mi się podtrzymać dobrą tendencję, bo byłem piąty, czwarty, trzeci, w tym roku drugi w kryterium asów. Bardzo się cieszę z tego drugiego miejsca. Wiadomo, bardzo go dzisiaj wyśmienitej dyspozycji, ale jestem z siebie zadowolony. Oprócz tego jednego wyścigu naprawdę sprzęt wpisywał się bardzo dobrze, dzięki czemu wygrałem memoriał pana Raniszewskiego za najlepszy czas dnia, z czego też się bardzo cieszę. Jest to dla mnie naprawdę świetna pamiątka. Powoli będziemy się rozpędzali. Dużo, dużo pracy jeszcze przed nami. Wiadomo, że to jest początek sezonu, ale fajnie rozpocząć sezon od podium, tym bardziej w Bydgoszczy, można powiedzieć, na swoich śmieciach.
Jakie są twoje indywidualne cele na ten sezon?
Ja raczej nie mam celów, które można by ubrać w liczby. Bardziej skupiam się na emocjach, które będą mi w tym sezonie towarzyszyły. Nie zawsze te liczby są wymierne względem emocji i odwrotnie. Także bardziej skupiam się na tym, co będę w tym sezonie odczuwał i nie mogę się już doczekać, kiedy ten sezon się rozkręci tak na dobre. Jestem naprawdę pozytywnie podekscytowany, bardzo dobrze przygotowany i nie mogę się doczekać.
Nie masz tremy przed startami w Grand Prix?
Myślę, że jestem w odpowiednim wieku, żeby sobie z tą tremą poradzić. Wiadomo, że to będą trochę inne emocje ze względu na starty w Mistrzostwach Świata, ale muszę przyznać, że jak już ta trójka z przodu się pojawiła, to trochę inaczej też człowiek na te sprawy patrzy. Jestem już naprawdę doświadczonym zawodnikiem, ale wciąż młodym i bardzo dobrze się czuję jako sportowiec. Jestem naprawdę w bardzo dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, także jeżeli mierzyć się z najlepszymi, to myślę, że to jest właśnie ten sezon.
Zawody w Bydgoszczy nie były jedynymi, które rozegrano w ten weekend. Na torze w Częstochowie odbył się jubileuszowy 50. memoriał imienia Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego. Na liście startowej nie brakowało nazwisk znanych z cyklu Grand Prix. Nie brakowało zaskakujących rozstrzygnięć. Na przykład już w drugim biegu Bartosz Zmarzlik musiał oglądać plecy rywala, konkretnie Maksyma Drabika. Na początku trzeciej serii startów nad stadionem zaczął padać deszcz. Udało się jednak rozegrać pełne 3 serie i zgodnie z regulaminem zawody można było uznać za zaliczone. Po przeliczeniu wszystkich punktów okazało się, że Bartosz Zmarzlik i Jason Doyle mają po 8 oczek. Z racji tego, że wciąż padało, rozegranie biegu dodatkowego było niemożliwe, więc o tym, kto wygra w zawodach, zdecydowało losowanie. Po nim ręce w górę mógł wznieść Jason Doyle. Rywalizacja sportowa na żużlowych torach powoli się rozpoczyna. Niestety wciąż nie brakuje niepokojących wieści odnośnie przyszłości niektórych klubów. Tydzień temu informowałem o niepewnej sytuacji klubu z Tarnowa. W ostatnich dniach do tego grona dołączyła Pilska Polonia. Wszystko przez to, że ubiegłoroczny sponsor, firma Enea, zrezygnowała ze wspierania pilskiego klubu. Działacze klubu z Gradu Staszica ubolewają nad tym faktem. Twierdzą, że brak wsparcia od sponsora tytularnego to nawet 20-30% klubowego budżetu. W tym momencie w kasie klubu z ulicy Bydgoskiej jest po prostu budżetowa dziura, a start sezonu coraz bliżej. Wciąż nie wiadomo, co ze startem klubu z Krakowa. Wbrew nieoficjalnym informacjom, wciąż nie wiemy, czy na stadionie przy ulicy Odmogile w Nowej Hucie motocykle zawarczą więcej niż raz, czyli 1 kwietnia podczas zawodów o Puchar Prezydenta Krakowa. Pozostaje trzymać kciuki i wierzyć, że te różne, przykre sytuacje znajdą swój pozytywny finał. Grupa marzeń. O takiej grupie nieraz już mówiło się przy okazji występów piłkarskiej reprezentacji Polski na wielkich turniejach lub eliminacjach do nich. Nie inaczej było po losowaniu eliminacji do piłkarskiego Euro, które w tym roku odbędzie się w Niemczech. Czechy, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia to byli rywale biało-czerwonych w eliminacjach. Wszyscy mówili jednym tchem, że z takiej grupy nie da się nie awansować bezpośrednio na Euro. Niestety polscy piłkarze udowodnili, że niemożliwych rzeczy nie ma. Podopieczni Fernando Santosza w fatalnym stylu przegrali w Pradze z Czechami, w Kieszyniewie z Mołdawią i w Tiranie z Albanią. Po tym ostatnim meczu Portugalczyk został zwolniony. Santosza zastąpił Michał Probierz. Po remisie na PGE Narodowym z Mołdawią było jasne, że biało-czerwoni bezpośrednich paszportów na Euro nie wywalczą. Na koniec remis z Czechami 1-1 i stało się jasne, że Polacy o to, aby wystąpić na tegorocznym Euro, będą musieli grać w barażu. Na tym etapie los był dla nas bardzo łaskawy. Trafiliśmy na dużo niżej notowaną Estonię. Od pierwszych sekund podopieczni Probierza mieli zdecydowaną przewagę. Raz po raz stwarzali sytuację na polu karnym Estończyków. Wreszcie w 22 minucie po dośrodkowaniu Jakuba Piotrowskiego, Przemysław Frankowski uzyskał prowadzenie dla biało-czerwonych. 4 minuty później za drugą żółtą w konsekwencji czerwoną kartkę Morawę musiał opuścić Paskoczy i Estończycy przez resztę meczu grali w dziesiątkę. Mimo wielu sytuacji do przerwy żadna bramka już nie padła, a w drugiej worek z bramkami rozwiązał się. I to jak? W 50 minucie po podaniu Zalewskiego Piotr Zieliński podwyższa na 2-0, w 70 Jakub Piotrowski i 3-0, w 74 Nikola Zalewski zdobywa czwartą bramkę, a 3 minuty później 5 gola w tym spotkaniu dla naszej reprezentacji zdobył Sebastian Szymański. PGE Narodowy zadowolony i wydaje się, że nic złego w tym meczu już nie może się wydarzyć. Ale jak to bywa w piłce? Jeden błąd, jedna chwila nieuwagi i w 78 minucie Estończycy zdobyli honorową bramkę, psując Wojciechowi Szczęsnemu jubileuszowy 80. mecz. Nic dziwnego, że nasz bramkarz miał pretensje do swoich kolegów z obrony i tuż po ostatnim gwizdku sędziego jako pierwszy szybko uciekł do szatni. To jednak nie zmieniło obrazu tego, że w tym meczu polska reprezentacja była po prostu lepsza. Wygrała zasłużenie 5-1 i awansowała do decydującej rozgrywki o awans na Euro. Rywalem biało-czerwonych w decydującym spotkaniu będzie Walia, która w półfinale barażowym pokonała Finlandię 4-1. Z Walijczykami mamy bardzo dodatni bilans. Przegraliśmy z nimi tylko raz. W eliminacjach do Mundialu w RFN, gdy ekipa prowadzona przez Kazimierza Górskiego uległa 0-2. Mecz Walia Polska odbędzie się we wtorek. Zwycięzca bierze wszystko, czyli awans na Euro. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu sportowego podsumowania tygodnia. W imieniu Bartosza Rabendy i swoim własnym życzę Wam zdrowych, pogodnych, radosnych świąt, smacznego jajka i mokrego tygusa. Do usłyszenia.